To jest podcast audycji Na Pradze, której partnerem jest Galeria Wileńska.
Radio Prada wybija rytm.
Tu Radio Praga, Damian Sawicki. Dzień dobry, witam wszystkich. Ja na Pradze. Z nami nadal niestrudzenie pani Magdalena Millert. Rozmawiamy o jej książce. Bardzo ciekawej, bardzo mądrej, takiej, która powinna stać na półce każdego, komu serce miasta albo serce dla miasta jest ważne, jest istotne i dla tych osób, którzy ze swoim miastem się starają mocno utożsamiać. W drugiej części książki, chyba mogę tak powiedzieć, dotyka pani pewnego rodzaju innych zagadnień związanych z systemowymi zmianami, które następują między innymi w takiej dzielnicy jak Praga Północ. Pisze pani o gentryfikacji, a właściwie o rewitalizacji i o przy okazji przy rewitalizacji gentryfikacji. Ja pozwolę sobie podać definicję obu tych pojęć, które umieściła pani, bo one są bardzo dobrze opisane i nie pozostawiają złudzeń, które podała pani w swojej książce. A więc prawdziwa rewitalizacja to proces odnowy zdegradowanych obszarów, obejmujący nie tylko reorganizację przestrzeni, ale także wsparcie lokalnej społeczności i pobudzenie gospodarki. To coś więcej niż tylko nowa nawierzchnia ulic. Ja w 100% się z tym zgadzam i powiem szczerze, że w naszej dzielnicy na Pradze Północ, w której jest nasze radio, no to przekonanie i taka definicja i taka opinia panuje, wśród osób, a za chwilę będziemy rozmawiali o tym, co się w naszej dzielnicy będzie działo. Natomiast wróćmy do gentryfikacji. Gentryfikacja, po prostu. Gentryfikacja prowadzi do podniesienia standardów nieruchomości, wzrostu ich wartości oraz rozwoju usług i infrastruktury. Jednocześnie wiąże się ze skutkami ekonomicznymi, takimi jak wzrost kosztów życia, co powoduje wyparcie dotychczasowych mieszkańców o niższym statusie materialnym. Wpływa więc na strukturę społeczną, zmniejszając różnorodność i zmieniając tożsamość kulturową obszaru. I pani tam fajnie tak ujęła to jeszcze w książce, że my jesteśmy świadkami czegoś takiego jak, przepraszam, rewitalizacja przez gentryfikację i pacyfikację poprzez cappuccino. No to ja bym panią poprosił o rozwinięcie tego.
Rewitalizacja w naszym kraju chyba najbardziej kojarzy się z remontem rynku, tak mi się wydaje, zwłaszcza w tych mniejszych miejscowościach, gdzie kolokwialnie mówiąc, władze uważały za zapyziały taki rynek albo jakąś, nie wiem, ulicę miejską, tak, że to jest po prostu już jakiś znak czasów, że nie wiem, dawno nie był remontowany, w związku z tym trzeba go jakoś odnowić. No i tutaj najbardziej takim, nie wiem, jakby dostrzegalnym elementem był po prostu remont takiej przestrzeni. Bardzo często wycięcie drzew, zmiana nawierzchni. No i jak sobie wpiszemy, nie wiem, w wyszukiwarkę rewitalizacja, to możemy zobaczyć po prostu taką betonozę, tak? Że nie wiem, były drzewa na rynku, ta nawierzchnia była jakaś może nie najnowsza, pewnie jakieś może kociołby.
No, ale to wejdę pani w słowo, bo to wtedy jest tak, ja się spotkałem z taką opinią, że nie ma liści, że nie trzeba sprzątać liści.
Tak, tak. Ja
znam taką opinię na przykład. Już pani nie przerywam.
Tak, no więc właśnie to jest jedna rzecz, że wtedy nie ma liści, a dwa, że bardzo często pod tymi drzewkami zbierał się tak zwany element. Ja tam zdaje się, nawet cytuję fragment wypowiedzi osób, które właśnie mówiły, że tam, prawda, panowie z piwkiem sobie siedzieli, no i pod tymi drzewkami, no i to był problem, a teraz jak jest wielka, otwarta przestrzeń, no to wszystko widać, no i nikt nie siedzi, tak? No, przy tym też nikt nie może siedzieć, no bo już praktycznie, nie wiem, od maja jest za gorąco, żeby tam ktokolwiek siedział, a od września jest za zimno, żeby ktokolwiek tam siedział. Więc to nie jest rewitalizacja. Tak? Rewitalizacja w ogóle według definicji mogłaby się odbyć w ogóle bez żadnego remontu, tak? Albo jakiegoś tam sporadycznego takiego, jakiegoś odświeżenia. I to, co właśnie jest znamienne, to to, że bardzo często ta rewitalizacja jest gentryfikacją i no właśnie pacyfikacją, czyli takim uspokojeniem, jakby to powiedzieć, ograniczeniem aktywności w takim miejscu określonych grup. Ta pacyfikacja przed cappuccino nie jest moim określeniem, tylko Zunkin, która opisuje to w swojej książce, odwołując się do tego, co się działo głównie w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych i różnego rodzaju procesów walki z właśnie takim nieproszonym elementem, jak to się bardzo często określa, i kreowaniem takich bardziej, nie wiem, luksusowych, może nawet nie luksusowych, ale takich eleganckich, bardziej wyrafinowanych może przestrzeni, tych, które są raczej dedykowane trochę bardziej zamożnym osobom. No i tutaj lokalnie odwołując się, no to można by było powiedzieć, odwołać się do Connoissera właśnie na Pradze, tak, i tego, co tam się powiedzmy zadziało. Widzimy ten proces, tak, że mamy historyczną strukturę, która, element miasta, który ma swój charakter, który ma swoją historię i teoretycznie odwołujemy się do tej historii, tak, bo kreujemy jakieś, nie wiem, muzeum, kreujemy tą przestrzeń, ale ta przestrzeń nie jest dedykowana lokalnym mieszkańcom, tylko ona właśnie wkłada tą nową jakość. My nie pójdziemy do Baru Mlecznego tam, nie zjemy zupy za 10 zł, tylko pójdziemy na, nie wiem, na zupę pho za 40 zł. W związku z tym tak naprawdę nie kierujemy tej oferty dla tych osób, które tutaj były lokalnie, tylko dla zupełnie nowego segmentu i tego segmentu, który raczej właśnie będzie się cieszył z takich zmian. Natomiast te osoby, które by chciały w jakiś sposób, nie wiem, zaakcentować swoją niezgodę w takim miejscu, nie za bardzo mają przestrzeń do tego, ponieważ ta przestrzeń jest na tyle jakaś elegancka, wyrafinowana, taka właśnie przez jakby z dużego C, że nie nadaje się na jakieś, nie wiem, akcje, nie wiem, protestacyjne, tak? Dobrym przykładem wydaje mi się też manufaktura w Łodzi. W Łodzi, która jednak historycznie jest miejscem rewolucji i też takiej obywatelskiej niezgody. Wiele było manifestacji i tego właśnie też w fabrykach, walczenia o swoje prawa. A teraz wyobraźmy sobie, że na łódzkiej manufakturze zbiera się jakaś grupa protestujących. Tam w ogóle nie ma takiej możliwości do czegoś takiego, bo na przykład jest prywatna ochrona, tak? W Connoisserze podejrzewam też, że jest jakiś pan ochroniarz, który nie pozwoli na jakieś takie nielegalne zgromadzenie się. I to jest właśnie ta pacyfikacja przez cappuccino. Cappuccino rozumiane też, bo ja tutaj to powtarzam za autorką, ale u nas to pewnie by było pacyfikacja przez latte na sojowym, tak? Tak? Czyli to mówienie o tym, że ta, nie wiem, klasa średnia, właśnie to słynne latte na sojowym, stać ich na to i tam albo mówi się o tym, że, nie wiem, ludzie nie mają pieniędzy, bo przepuszczają na to latte na sojowym. Więc to jest ten, powiedzmy, nasz lokalny odpowiednik tego cappuccino i tego, jak te przestrzenie się zmieniają. No i prawdziwa rewitalizacja raczej powinna dedykować swoje usługi, tę zmianę tym lokalnym osobom, które pewnie są w jakimś kryzysie, ta przestrzeń wymaga działań rewitalizacyjnych. Natomiast one potrzebują czegoś innego niż tworzenia restauracji, w którym mogą się właśnie tego latte na sojowym napić, bo to jest zupełnie dla kogoś innego.
Jasne, tylko patrzę niestety z realizmem I tutaj w tym wszystkim za dużo, myśląc o swojej dzielnicy, o Pradze Północ, i tutaj za dużo optymizmu w tym wszystkim nie ma, bo powiem wprost, nie po to buduje się kładkę łączącą Powiśle, zna pani pewnie troszkę, choć Warszawę, więc pewnie te nazwy nie są pani obce, z Pragą Północ i zaprasza się mieszkańców tamtej lewej strony, by mieli nadal oglądać, nie wiem, wspaniałą architekturę przedwojenną, czy jeszcze XIX-wieczną, która popada niestety na naszej części Warszawy w ruinę, tylko po to, żeby na to latę właśnie przyszli do przedsiębiorców, którzy te restauracje zakładają w nowych budynkach, funkcjonalnych budynkach, gdzie mogą za odpowiednio wysokie czynsze proponować odpowiednie dla swoich klientów usługi czy produkty. I to niestety, mimo wysiłku nawet obecnie władz dzielnicy, którzy starają się gdzieś ten sznyt praski zachować jeszcze, się podejrzewam ze względów ekonomicznych nie uchowa, nie zachowa i pomału, może nie jakoś rewolucyjnie, ale ewolucyjnie bardziej ten czas gentryfikacji na naszej dzielnicy będzie trwał i może gdzieś jakieś niewielkie enklawy tego, co było wcześniej dla tych, którzy tu byli, Poza tym Praga też się zmienia, bo tutaj zaczyna napływać bardzo dużo osób, bo Praga staje się popularna, a wymiera. Wymierają pokolenia, z których słynęła Praga, więc nie wiem, czy tak też jest w niektórych miejscach, na przykład Krakowa, jak Kazimierz. Niedawno byłem i tam niewiele się zmienia w porównaniu, albo w ogóle nic się nie zmienia w porównaniu z tym, co dzieje się tu, więc widzi pani to, nie wiem, w podobnych miejscach być może, bo jest pani pewnie obserwatorem tego typu zmian w Polsce, a może i na świecie, czy to będzie raczej proces taki, jaki dotyczy Pragi, i biznes, i pieniądz wyprze historię, czy raczej ktoś podejdzie do tego z jakąś refleksją i powie, hola, zatrzymujemy ten no nieuchronnie negatywny proces?
Powiem tak, że Kazimierz jest już od dawna zgentryfikowany i tutaj akurat można by było pójść troszeczkę dalej i jeżeli mówimy o Krakowie, zobaczyć, co się dzieje na Podgórzu, bo tak jakby ta fala gentryfikacji już się rozlewa coraz dalej, tak? I tutaj akurat jakbym miała porównywać, to właśnie Podgórze raczej jest Pragą w Krakowie. I to jest rzecz, która bardzo zależy od kontekstu lokalnego, bo jest tak, że wiele tych procesów właściwie jest nakładana przez miasto. Znaczy miasto zakłada właśnie rewitalizację. Tak jak mówiłam o tych, nie wiem, rynkach, to pewnie zakładam, że tworzenie takich przestrzeni właśnie w, nie wiem, jak Koneser, czy nie wiem, remont ulicy jakiejś ważnej w innym mieście, też jest takim procesem odgórnym, raczej gminnym niż inwestorskim, oddolnym. I to jest taka rzecz, na którą jeszcze jakoś miasto może zapanować. Przykładowo w Gdańsku jest taka przestrzeń jak Art Hub i to jest w tej okolicy Stoczniowej i tam na przykład faktycznie jest widać ten proces gentryfikacji, bo pojawiają się tam akurat takie industrialne, nie wiem, food trucki, przestrzenie takie muralowo-artystyczne. To nabrzeże jakoś tam się otwiera, buduje się też bardzo dużo mieszkań, budynków powiedzmy mieszkalnych, które tą przestrzeń na nowo gdzieś tam chcą zinterpretować, ale miasto na 10 lat wykupiło, ustaliło jakby czynsz dla artystów w jednej przestrzeni, dając im możliwość funkcjonowania bez takiej troski, bez martwienia się o przyszłość na 10 lat dla artystów. Nie? I to jest jakiś taki jeden z warunków tego, żeby tą gentryfikację jakoś zahamować, bo sam ten proces nie jest też jakby z natury zły, bo to warto podkreślić, że te działania dzieją się, ponieważ dana przestrzeń potrzebuje tej zmiany, tak? Jest albo niebezpiecznie, albo jest to faktycznie jakaś tam degradacja budynków, one potrzebują remontu. Tylko pytanie właśnie, w jakim stopniu dopuszczamy tworzenie tej przestrzeni tak całkowicie kapitałem jakimś inwestorskim, zewnętrznym, a tworzymy tą przestrzeń i to należy właśnie do gminy, do dzielnicy, do rządu, to nadanie pewnych ram. To, że na przykład, jeżeli obejmujemy jakąś przestrzeń zmiany, obejmujemy przestrzeń zmianą, to tą zmianę planujemy. I załóżmy, mamy właśnie jakiś bar mleczny w tym miejscu, to nie wypowiadamy czynszu temu barowi mlecznemu, tylko go właśnie zachowujemy. Tworzymy miejsce kultury, które jest lokalne, które tam zostanie, tak? Które będzie dedykowane dla danych osób. Jeżeli mamy mieszkania komunalne, to nie wiem, nie myślimy o tym, że one zostaną wykupione i oddane właśnie na rynek prywatny, tylko zachowujemy te mieszkania tak, żeby sąsiedzi mogli wprowadzić się już nowocześni. Powstała restauracja z kawą speciality, ale jednocześnie był pewien wachlarz usług, który pozwala także na korzystanie z tej przestrzeni mniej zasobnym portfelom. I tutaj to jest bardzo ważne właśnie w takim tworzeniu takiej tkanki zrównoważonej. Francja na przykład super sobie radzi z tą gentryfikacją i ona chyba jest takim jakimś liderem tej ograniczenia tych procesów, że faktycznie są w stanie na tyle to jakoś zaplanować, żeby dać jakąś równowagę. Po sąsiedzku do Francji Hiszpania, która znowu bardzo się, nie wiem, Barcelona na przykład, tak bardzo właśnie turów i tą turystyfikację jako odmianę gentryfikacji poszła i teraz już są na tyle duże protesty tam, że turyści są oblewani wodą, tak? Po prostu mieszkańcy wychodzą na ulicę i protestują, więc to też pokazuje, jak może być duże niezadowolenie lokalców tak zwanych z tego, że dana przestrzeń tak się zmieniła, że nie jest już dostępna dla tych, którzy dawniej tam mieszkali i tam byli. I u nas pewnie nie ma takiego charakteru nasze społeczeństwo, żeby w ten sposób protestowało, ale warto zaznaczyć, że gdzieś tam na świecie tak się dzieje jednak i są takie procesy, które pokazują, że właśnie no jednak to niezadowolenie społeczne może eskalować i może wybuchnąć w pewnym momencie.
Jasne, to skoro wywołała Pani temat ludzi, ja do tych ludzi chcę, w ramach tej rewitalizacji, ja do tych ludzi też chcę nawiązać w tej chwili do działań, do właściwie organizacji, w których ludzie są i są to organizacje, którym zależy. Przynajmniej z definicji, no bo jakby miasto tak w swojej funkcji i strukturze no, zobowiązane jest na pewno do tego, żeby uwrażliwiać się na opiekę i opiekować się osobami ubogimi, czy też osobami na przykład w kryzysie bezdomności. I często to, ja zauważam, w swoim mieście dzieje się rękami no, tak zwanych osób trzecich, fundacji, stowarzyszeń, tak zwanego trzeciego sektora, czyli wszystkich organizacji pozarządowych. I te znowu organizacje prześcigają się w pisaniu, składaniu pomocowych projektów, na które także miasto przeznacza spore sumy, spore środki. I ja tak mam do Pani pytanie, z Pani obserwacji dotyczących kwestii urbanistyki miast w ogóle. Czy nie uważa Pani, że taki system, w którym często, gęsto przepalane są po prostu fajne, nie wiem, ciekawe rozwiązania, ze względu może nawet na błędy formalne, których przy tej ilości różnych formularzy może nie brakować, nie powinny być poddane takiej właśnie strukturalnej rewitalizacji. W nawiązaniu rzecz jasna do tego, czym się pani para, zajmuje, więc do miast, do urbanizacji.
Ja myślę, że u nas jest bardzo dużo przepalania, zakopywania się w papierach, nie tylko w tej kwestii, ale w różnego rodzaju biurokracji. I oczywiście to jest bardzo duży problem. Jak rozmawiam z urzędnikami, to oni też często młodymi osobami, które gdzieś tam chcą zmiany, to też na to jakoś narzekają. I wydaje mi się, że dużo jest takich miejsc do zmiany, też tego, żeby nieco pewne sprawy ułatwić. I wydaje mi się, że taki, nie wiem, konkurs na to, kto lepiej pomoże, kto lepiej wniosek wypełni, no nikomu nie służy, tak? To znaczy po prostu tworzą się osoby, które specjalizują się w pisaniu różnego rodzaju wniosków, w składaniu ich. I to jest tak naprawdę jakaś jedyna działalność danych firm. Często nawet NGO-sy korzystają z takich wniosków, więc to na pewno jest jakaś bolączka tutaj i pewnie tą energię można by było inaczej spożytkować. Pytanie, czy jest taka wola, nie? Bo też mi się wydaje, że trochę żyjemy w takim świecie składania wniosków, czekania na jakieś przelewy, że to właśnie trochę w ten sposób wygląda jak taki chomik w kołowrotku, nie? Można by było powiedzieć, że tak trochę jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że tak mamy być, nie wiem, cały czas zajęci, cały czas dużo pracy mieć i właśnie ciągle biegać z jakimiś rzeczami, zamiast pewnie skupiać się na jakichś bardziej realnych rzeczach, na faktycznym wpływie i zmianie, bo dla mnie na przykład najważniejsze jest to, czy coś się zmieni w ramach danego działania, a nie ilość złożonych wniosków i nie wiem, przyznanych jakichś grantów, tak? Tylko to, czy faktycznie dana rzecz będzie miała wpływ na zmianę i coś, czy to się jakoś tam faktycznie zmieni, bo nie wiem, możemy robić spotkania, które mogłyby być mailem przysłowiowe, ale czy to coś zmienia? Nie wydaje mi się.
Ja się też zastanawiam nad tym, jak daleko można się posunąć w czymś takim jak anarchia miejska, o tak, czyli po prostu wziąć kilof i rozwalić kawał betonu i posadzić drzewo. Myśmy byli tu w dzielnicy, ja byłem w mojej dzielnicy świadkiem takich zdarzeń właśnie, podejrzewam, że Warszawa nie jest jedynym miejscem, gdzie ludzie brali sprawy w swoje ręce, no ale to było oczywiste bezprawie, no nie można zniszczyć coś, co należy, nie wiem, do miasta, czy też do dzielnicy, nawet w dobrej sprawie, nad tym trzeba się zastanowić, na to trzeba mieć tak zwane pozwolenie, więc pytanie jest tak naprawdę o to, czy branie sprawy w swoje ręce do końca jest dobre, a jeśli tak, to z jakim umiarem, tak? Jak to robić? Na ile być odważnym, a potem się bronić? To są wszystko elementy, bo wielu z nas widzi i czuje, że te zmiany są potrzebne i są w stanie fizycznie siłą swoich mięśni te zmiany zaprowadzić, ale muszą czekać. Czekać i ta cała struktura, jak to pani słusznie ujęła, biurokratyczna, po prostu jest przerażająca, ręce opadają i ludziom się już po prostu nie chce, zabierają się i jadą w te swoje Bieszczady.
Jasne. Więc tak, wydaje mi się, czy dwie sprawy. Pytanie jakby, co bierzemy w swoje ręce i na ile ta miejska partyzantka zmienia tą przestrzeń wspólną, miejską, bo na przykład bardzo słynne są miejskie partyzantki ogrodnicze, które nie wiem, rozsiewają łąki kwietne, dynie, różnego rodzaju rzeczy, więc to mi się na przykład wydaje jakoś nie za bardzo nie wiem, angażujące, niszczące, tak? I wydaje mi się, że to jest jakoś tam pożyteczne, nie wiem, wieszenie karmników, dokarmianie ptaków teraz zimą, też jakoś nie wydaje mi się, żeby jakoś niszczyły mienie, a raczej pozytywnie. No, kruszenie betonu, jasne, jest już pewną zmianą. Natomiast można też zapytać, jakby, gdzie to robimy, czy to jest na terenie naszego osiedla, na co nam, nie wiem, wspólnota czy spółdzielnia o wiele szybciej odpowie, czy to jest faktycznie jakaś przestrzeń miejska. Trzeba mieć też pewnie jakąś troszeczkę wiedzę na ten temat, no bo w takiej, powiedzmy, bardziej miejskiej strukturze, jaką jest Praga, to trzeba pamiętać o tym, że kable już nie wiszą nad ulicą, tylko wszystkie są w ziemi, więc jak wbijemy gdzieś łopatę, to może się tak zdarzyć, że komuś przetniemy węzeł do światłowodu, czy nie daj Boże jakiś gaz, no i to już nie będzie ciekawie, nie? Więc jakby te ograniczenia są po coś. Natomiast druga sprawa jest taka, my słyszymy i na co się napotykamy, jeżeli mówimy o takich zmianach, bo wspomniał Pan o tym, że właśnie trzeba czekać, że to jest, nie wiem, problematyczne, o tym często gdzieś tam gęsto rozpisują się media lokalne głównie, jakieś gazetki i na przykład narzekają na pewnego rodzaju rzeczy, a prawda jest taka, że bardzo dużo dzieje się oddolnie. Ja starałam się w książce właśnie pokazywać te zmiany oddolne, które się udały, które właśnie tam między innymi kruszenie betonu i takiej wrogiej architektury w São Paulo opisałam i to, że to się gdzieś tam udało. Bo takich rzeczy jest dużo, tylko niestety media o tym nie piszą, tak? W sensie o wiele, pan to pewnie najlepiej wie, że o wiele lepiej się klika katastrofa niż jakaś pozytywna rzecz. No niestety, taka jest teraz współczesność medialna i tak też najlepsze książki sprzedają się te, które są, nie wiem, kontrowersyjne i właśnie pokazujące jakieś straszne rzeczy. Więc to jest też ta bariera informacji, które do nas docierają. A prawda jest taka, że bardzo dużo też dobrych rzeczy się dzieje, tylko nikt nie napisze o tym, że ktoś napisał do Wydziału Dróg z prośbą o zmianę czasu trwania zielonego światła na danym przejściu i ktoś po jednym mailu otrzymał zgodę i faktycznie o 30 sekund została wydłużony czas, nie? A takie rzeczy, no naprawdę, dzieją się na porządku dziennym i to się faktycznie jakoś tam dzieje.
No to wlewa pani ja troszkę... Przepraszam.
Tak, ja tylko powiem, że ja bym sobie życzyła, żeby oczywiście większość zmian była o wiele bardziej dostępna i że na końcu z racji tego, że chciałabym, żeby właśnie dużo różnych rzeczy oddolnych się działo, to na końcu daję taki poradnik tego, co robić i gdzie zgłaszać. I może media o nas nie napiszą, ale ta faktyczna zmiana się wydarzy, ponieważ tam odsyłam do konkretnych przepisów i miejsc, gdzie możemy różne sprawy załatwić.
Te tereny zielone, to jest właściwie takie chyba już ostatnie zagadnienie, o które chcę panią zapytać, bo w dwóch ostatnich rozdziałach książki zastanawia się pani właśnie, jak budować nowe miejskie mieszkania pod kątem funkcjonalnym i ekonomicznym oraz zaangażowanym w procesy urbanistyczne, architektoniczne, w to wszystko włączyć tak zwaną tkankę ożywioną, jak to też pani pisze, napisała, czyli naturę, to wszystko, co nas w naszym mieście, co chcemy, żeby nas po prostu otaczało, tak? Nie da się żyć tylko i wyłącznie w betonie, w szkle czy w stali. No i wiem, że to krótko tak się pewnie nie da powiedzieć, tym bardziej, że to nie sposób łatwo, szybko i przyjemnie wymyśleć jeden projekt, który posłuży tej niezwykle złożonej sprawie, ale nawiązując do tego, co powiedzieliśmy wcześniej, do tych ewentualnie o tej miejskiej partyzantki, jak zacząć działać? Tak by poniekąd odpowiedziała Pani już na to pytanie, na przykład mówiąc o tym poradniku, który jak najbardziej też chciałem o tym później wspomnieć, ale jak się przekonać do tego, by zacząć działać, tak? W sferze no, mentalnej trochę?
To jest, my tak naprawdę codziennie działamy w mieście. To, co wybieramy jako środek transportu, co robimy jako czas wolny, to są wszystko nasze jakieś działania obywatelskie, które bardzo często są w pewien sposób dla nas jakoś niewidzialne. Ale bardzo ważne jest to, żeby faktycznie od takiego meta poziomu głosować na osoby, które mają określony program, który jest z naszymi przekonaniami co do miejskości. Jak spory, to faktycznie o takie rzeczy pytać. Różnego rodzaju właśnie projektowanie dostępności, kierunkowe działania. To są niezwykle ważne rzeczy, bo później te osoby są odpowiedzialne za realizację z mikropoziomu na drugą nogę. Możemy zacząć od najmniejszej skali i tak naprawdę z takiej psychologicznej to te małe działania są najbardziej efektywne. Jeżeli sobie jest początek nowego roku, wiemy jak to jest z założeniami. Każdy z nas sobie pewnie kiedyś pomyślał, że od nowego roku to prawda 4 razy na siłownię, biegam, wstaję o 6. Wiemy, że to się nie wydarzy, bo zmiana nawyków jest dość trudna i najłatwiej zmienić nawyk odrobinkę, a nie całkiem wywracać swoje życie. Więc to, że na przykład my postaramy się, żeby nasz balkon był troszeczkę bardziej zielony, żeby idąc nie wiem, na przystanek zastanowić się, ile barier architektonicznych, schodków, krawężników, nie wiem, pokonujemy i czy na przykład to nie przeszkadza naszej sąsiadce z trzeciego piętra. Myślam teraz oczywiście, prawda, ale chciałabym pokazać ten kierunek i później z tą, nie wiem, sąsiadką porozmawiać, czy ona by czegoś nie potrzebowała, czy nie. To są takie bardzo małe zmiany, które moglibyśmy w łatwy sposób jakoś zaaranżować. Na przykład, nie wiem, załóżmy, że mieszkamy w kamienicy bez windy i naszej sąsiadce przy rozmowie okaże się, że jej w sumie to by na pierwszym piętrze było potrzebne krzesło, które się składa. Coraz częściej widzę na klatkach schodowych w blokach właśnie takie składane krzesełka, które sobie można rozłożyć. Czasami są przykręcone do ściany. Po prostu umożliwić komuś odpoczęcie na klatce schodowej, żeby ona mogła faktycznie wyjść z tego miejsca. Może trzeba się zapytać o ławkę przed blokiem. Jeżeli mieszkamy w jakimś, nie wiem, na większym osiedlu, gdzie mamy faktycznie jakąś, nie wiem, społeczność już zbudowaną, to może trzeba porozmawiać o tym, że placyk, który właściwie jest ze starego betonu i niszczeje, można by było przeznaczyć na ogród deszczowy. Można się zaangażować w budżet obywatelski, a ja z całego serca polecam zobaczyć sobie, jakie są różnego rodzaju akcje, fundacje w naszym najbliższym otoczeniu. I żeby może do jakiejś akcji dołączyć. Od razu mówię, że najlepiej sobie po prostu małymi krokami coś tam robić, zobaczyć, zajrzeć, zostawić numer telefonu i może się okazać, że na przykład jesteśmy, nie wiem, prawnikiem albo, nie wiem, kimś od administracji i akurat taka fundacja będzie potrzebować pomocy naszej kiedyś przy jakimś projekcie i to będzie mały kamyczek do tej zmiany. To są takie malutkie rzeczy, które my możemy zrobić w takich bardziej miejskich działaniach. Nie trzeba od razu zmieniać swojego życia i wyjeżdżać w przysłowiowe Bieszczady, tylko prawda, miejskie, tylko można coś zrobić, a też dało jakiś większy obraz w przyszłości i może się okazać, że to pomoże o wiele większej liczbie osób niż tylko nam samym.
Jasne. I tu postawmy kropkę, drodzy słuchacze, droga pani Magdaleno. Książka Dla kogo jest miasto? Jak stworzyć przestrzeń, która o nas dba? Była bohaterką naszej rozmowy. Wspaniale było mi gościć panią Magdalenę Miller, bo jak wiemy, pani Magdalena jest z Krakowa i jak wiemy, Kraków i Warszawa to jedna wspólna sprawa, a to czasami, co się dzieje w Krakowie, mocno mocą ludzi, pomysłów wpływa na Warszawę i rzecz jasna vice versa, jak najczęściej, jak najwięcej tego typu interakcji z Krakusami też bym chciał, rzecz jasna, to już tak śmiechem, żartem. Pani Magdaleno, bardzo pani dziękuję za tak wyczerpującą rozmowę, nie w sensie, że jestem wyczerpany fizycznie, ale że dużo więcej wiem i dużo łatwiej mi będzie te idee krzewić dalej, te, o których pani w tak fantastyczny, bezpośredni i mądry sposób w swojej książce napisała. To jeszcze muszę panią zapytać, czy pracuje pani nad czymś nowym, co będzie kontynuacją tego, co pani już napisała, jeśli mogę o plany zapytać?
Za wiele nie mogę zdradzać, ale tak, pracuję nad pewnymi rzeczami. Moje teksty też można regularnie czytać w różnego rodzaju magazynach. Ja u siebie staram się to wrzucać, więc zachęcam, bo poruszam też szersze aspekty, nie tylko takie te opisane w książce, ale też inne, więc tak, potwierdzam, coś się dzieje, będzie jeszcze o mnie słychać.
Będziemy panią obserwować. Pani Magdalena Millert, autorka książki Dla kogo jest miasto? Jak stworzyć przestrzeń, która o nas dba? Wydanej bardzo fajnie i za co dziękujemy i za też wysyłkę, rzecz jasna do mnie, wydanej przez Wydawnictwo Poznańskie. Polecam państwu tą książkę, nie za miliony ją należy kupić, można spokojnie i postawić ją na swojej półeczce i do niej wracać. Pani Magdaleno, jeszcze raz bardzo dziękuję, życzę wszystkiego dobrego, pogody ducha, pogody w sercu, pogody na dworze, jak najmniej absolutnie jakichkolwiek barier.
Dzięki.
Dziękuję bardzo.
To jest podcast audycji Na Pradze, której partnerem jest Galeria Wileńska.
Radio Praga.